Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Znowu spotykamy się, żeby rozmawiać o serialach w momencie, w którym niekoniecznie mamy na to nastrój, niekoniecznie ochotę, ale jednak również posiadamy głębokie przekonanie, że ma to sens.
Chociaż nasza audycja mogłaby się teraz nazywać Szkoda czasu na niepotrzebne wojny.
Natomiast myślimy sobie, że seriale mogą być chwilowym oddechem i chwilową ulgą od tych wszystkich okropnych informacji, które nam wszystkim krążą po głowach. Ale życie trochę toczy się obok tych wszystkich tragedii, które mają miejsce na Ukrainie. No i właśnie w poniedziałek miał miejsce finał drugiego sezonu serialu Euforia, jednego z naszych ulubionych seriali. No i dzisiaj chyba trochę pospoilujemy cały ostatni sezon.
Szkoda czasu na złe seriale.
Euforia to serial opowiadający historię Ru w tej roli Zendaya. Jest to nastolatka, która chodzi do amerykańskiego liceum i jest uzależniona od narkotyków. W pierwszym sezonie, kiedy poznajemy Ru, Ru jest świeżo po odwyku, wchodzi w relacje z dziewczyną, z transdziewczyną Jules, w tej roli świetna Hunter Schafer, która sama jest transpłciową dziewczyną i aktywistką na rzecz społeczności LGBT+. W drugim sezonie Sam Levinson, twórca tego serialu, postanowił jeszcze bardziej rozedrzeć nam serce, jeszcze więcej pokazać dramatu, więc właściwie w finale tego sezonu, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, mam wrażenie, że po prostu idzie dokładnie tą ścieżką, to znaczy takiego rozdarcia, takiego braku równowagi i właściwie tego, żebyśmy po obejrzeniu całego drugiego sezonu Euforii po prostu, nie wiem, pękło nam serce.
Trochę rzeczywiście tak jest, natomiast cały ostatni odcinek, i myślę, że można to rozszerzyć nawet na cały drugi sezon, jest mocno chaotyczny. Ten chaos między innymi przejawia się w tym, że bardzo dużo wątków, które liczyliśmy, którzy wszyscy widzowie i widzki liczyli na to, że się pozamykają, czy dostaną jakąś kropkę albo przecinek, po prostu urwały się w półsłowa właściwie. Więc mi to bardzo przeszkadzało w tym ostatnim sezonie, ale o tym pewnie jeszcze będziemy mówiły później. Na razie chciałam powiedzieć, że Euforia jest nazywana jednym z najbardziej realistycznych obrazów uzależnienia, jaki w ogóle w telewizji powstał. Na równi, nie wiem, chociażby z serialem, który też tutaj bardzo często, o którym bardzo często mówimy, bardzo często go przywołujemy, czyli BoJack Horseman. No i jest to takie bardzo też dojmujące i cierpiące, bo mamy dziewczynę, młodą dziewczynę, która cierpi i która właśnie jest osobą uzależnioną, ale oprócz niej jest masa, cała bohaterów dookoła. Sam Levinson mówi, że on włożył w Ru swoją historię, bo sam był przez wiele lat uzależniony od narkotyków.
Uzależniony od narkotyków jest się też całe życie, co jest ważne, i mam wrażenie, że w tym serialu jest to bardzo wyraźnie pokazane, że no, to nie jest coś, z czego Ru wyjdzie, to nie jest coś, Ru może przestać brać, ale zawsze będzie uzależniona od narkotyków. No w tym sezonie też dla mnie to jest sezon, w którym ważną postacią jest Fez. W pierwszym sezonie wydawało się, że to jest jedyny zdrowy, jakoś w miarę usatysfakcjonowany swoim życiem bohater i do tego dealer. My tutaj rozmawiając o pierwszych odcinkach drugiego sezonu mówiłyśmy o tym, że ty mówiłaś, że jakieś stowarzyszenie dealerów powinno dać nagrodę za ocieplanie wizerunków dealerów właśnie w tym sezonie. No i tutaj uwaga, spoiler, tak jak mówiłaś, że będą spoilery, to tutaj jest też spoiler. No widać, że te twórcy, Sam Levinson, przygotowują się do sezonu trzeciego, no bo właśnie widzimy na końcu Feza, który krwawi na podłodze. Widzimy, że jego młodszy brat Ashtray jest, no nie żyje.
A na pewno, czy widzimy? Ja nie jestem taka przekonana.
No tak, no raczej.
Bo tak wiesz, potraktowane ze znakiem zapytania, tu jest furtka.
No może tak. Nie takie rzeczy się zdarzały w kolejnych sezonach różnych seriali, to prawda. No ale jest, widać, że dostał strzał w głowę, tak? To tak możemy uznać. I tutaj najwięcej takich pytań zostaje, czy właśnie obaj nie żyją, czy Fez nie żyje, czy Fez pójdzie do więzienia za morderstwo, albo to, które popełnił, albo to, którego nie popełnił. Więc to jest właściwie taki sezon, w którym no, oni wchodzą na jakiś pierwszy plan, albo taki prawie pierwszy plan. To jest bardzo ciekawym zabiegiem, ale też przyznam, obawiam się przez to o trzeci sezon, bo drugi sezon, jak już mówiłyśmy tutaj, jest słabszy. Trzeci ma być gdzieś w 2024 roku. I ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby kontynuować tę historię.
Znaczy, ta historia po prostu musi być kontynuowana, bo za dużo by pozostało nam zamkniętych drzwi, za którymi nie wiemy, co się kryje, ale sam fakt tego, że rzeczywiście na ten trzeci sezon zostało przełożone rozwiązanie chociażby tych pytań, o których ty mówisz, to znaczy, czy Fez żyje, czy Aż żyje, czy trafi do więzienia Fez, stanie się coś, nie wiem, jak będzie dalej toczyła się historia Kat, to wszystko sprawia, że no, ja myślę, że ten 2024 wydaje się strasznie, strasznie odległą datą i te emocje, które są teraz związane z końcem i z tymi postaciami, z którymi jakoś jesteśmy związani, no one na pewno po prostu opadną i nie lubię tego zabiegu, nie podoba mi się, nie wiem, co sam Levinson chciał przez to zrobić. To bardzo nie pasuje to słowo do tego serialu, który teraz użyję, ale wydaje się to po prostu nieprofesjonalne. Ja się z tobą zgadzam, że właściwie Fez jest kluczową postacią i najciekawszą postacią drugiego sezonu od samego początku. Szczególnie, że on miał zostać zabity już w pierwszym sezonie, ale tak bardzo go widzowie pokochali, że został na drugi i jakby został właściwie jedną z centralnych postaci. Przede wszystkim został też bohaterem, no może nie romansu, ale na pewno flirtu i mamy już parę, która nawet jest nazywana Lexko, jak Brangelina, czyli Lexi i Fez.
No Lexi to jest bardzo ciekawy w ogóle zabieg, że zdecydowali się twórcy na stworzenie tutaj flirtu, bo Lexi jest prymuską, bardzo taką grzeczną dziewczyną, taką ułożoną, my jej nie widzimy wcześniej w żadnej relacji romantycznej, co ją też bardzo odróżnia od Cassie, jej starszej siostry, która z kolei no, to życie uczuciowe ma bardzo burzliwe i to mówię nie tylko o tym, o jej aktywności seksualnej, ale też o tym, że wiąże się na przykład z byłym chłopakiem swojej najlepszej przyjaciółki, z tego jest wielki dramat, który dla mnie jest z kolei takim mocnym minusem tego drugiego sezonu i ustawienie go też w takiej jednej z takich pierwszych linii narracyjnych wydaje mi się jakoś takie niezbyt interesujące, więc rzeczywiście Fez zasługuje na swój serial i mam wrażenie, że Euforia stała się trochę jego serialem, to znaczy ja czekałam.
Mogę cię zapytać, dlaczego uważasz, że Cassie i Nate to jest słaby wątek fabularny?
Nie tyle słaby wątek fabularny ogólnie, tylko że jest tak pokazany na pierwszym planie w ten sposób, nie do końca mi się podoba. No, Nate jest przemocowym facetem. To jest facet, który stosuje przemoc. Cassie o tym wie, ignoruje to, ma w nim jakąś romantyczną relację, ukrywa to przed swoją przyjaciółką i jakby ten wątek przemocy jakby trochę znika. To znaczy mam wrażenie, że to jest ocieplanie wizerunku Nate'a w tym drugim sezonie właśnie przez związek z Cassie. I to jest dla mnie jakoś coś, co do mnie nie trafia, bo mam poczucie, że jednak w pierwszym sezonie Nate był pokazany i to, co zrobił, było naprawdę obrzydliwe. A tutaj mamy taki wątek romantyczny, któremu się trochę nawet, mam wrażenie, że sam Levinson chce, żebyśmy mu kibicowali, a to jest za bardzo dla mnie Beverly Hills 90-210 z takim odrobinę mroczniejszym aspektem.
Nie, no Nate jest przede wszystkim bardzo skrzywdzony przez swojego ojca i dzięki temu świetnie pasuje do Cassie, która też ma problemy ze swoją przeszłością związane ze swoim ojcem, bo to jest taka dziewczyna, która bardzo, bardzo zabiega o uwagę i bardzo chce wzbudzać pozytywne emocje właśnie szczególnie w chłopcach, trochę właśnie bazując na tym, że jej ojciec ją ignorował. Tak to jest pokazane przynajmniej w serialu, ja nie robię jej tutaj takiej jakiejś wewnętrznej psychoanalizy, to jest naprawdę oczywiste. Natomiast Nate, ja nie lubię postaci Nate'a. Uważam, że jest beznadziejna, ale nie dlatego, że jest przemocowcem, tylko dlatego, że po prostu jest jakoś tak dziwnie napisane. W sensie ja nie wierzę w to, że jest z Maddie, ale tak naprawdę kocha Jules i to też czuje się, że ta Jules jest dla niego jakąś bardzo ważną osobą. Co ciekawe, pewnie Jules też jest prawdopodobnie jeszcze w nim zakochana. I teraz ta Cassie, która dołącza do tego dziwnego trójkąta, jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Natomiast ja myślę, że to jest fajny wątek, że on mi się podobał ze względu na tą jego licealność i ten wątek mocny komediowy. Oraz po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem Sydney Sweeney, która gra rolę Cassie i która pokazuje w tym drugim sezonie po prostu taki przegląd swoich umiejętności aktorskich, w wizjach tego, jak mogłaby wyglądać jej przyszłość z Nate'em, w tym szale, w którym wpada w ostatnim sezonie, że ja uważam, że to jest jeden z najlepiej poprowadzonych wątków i te momenty mnie właśnie w tym sezonie najbardziej do telewizora przykuwały.
To ciekawe, bo ja właśnie zupełnie, ja właściwie śledziłam już w tych dalszych odcinkach głównie losy Feza i one były dla mnie interesujące, a inne już tak przyznam dużo, dużo mniej i też w tym finale to zostawienie takich cliffhangerów, mam wrażenie, po prostu w ogóle nie pasuje do stylu tego serialu. To znaczy cliffhangery mogą zostać przy serialach kryminalnych, przy jakichś takich serialach no innych, tak? Znaczy ten serial miał być cichy, intymny, więc nie pasuje do niego zostawienie takiego pytania jak w Stranger Things, czy on żyje, czy nie żyje. To po prostu jakoś nie łączy mi się po prostu.
Zupełnie nie odbieram Euforii jako serialu cichego i intymnego. Nie, raczej jako głośny, hałaśliwy, intensywny w kolorach, w barwach, w dźwiękach,
wiesz co,
w
mówię
emocjach
o tym,
też.
Mówię o tym, że to jest serial o dramatach. To jest serial w tym sensie intymny, że właściwie każda z tych bohaterek jest bardzo, bardzo samotna i trudno szukać relacji, która by była w jakiś sposób dobra. To znaczy, to są pojedyncze relacje, tam się wszyscy nawzajem krzywdzą i właściwie najciekawsze momenty w tym serialu to są wtedy, kiedy mamy dostęp do przeżyć pojedynczych osób, to znaczy, kiedy one są właśnie w jakichś wizjach albo same ze sobą. On jest w tym wyrazie i kolorowy, jakby tam się dzieje dużo rzeczy, ale jednak ja łapałam te pojedyncze sytuacje, łapałam to, że to jest serial o przeżyciach i głębokich przeżyciach młodych ludzi. I do tego mi cliffhangery po prostu nie pasują. To takie zawieszenie akcji i takie pytanie, no co będzie dalej?
No dobrze, ale cliffhangerem jest może tylko wątek Feza i Ashtraya, natomiast ja nawet nie powiedziałabym, że to są cliffhangery, tylko to są po prostu jakieś przemilczenia, ignorowanie pewnych wątków i nierozwijanie ich dalej, pomimo tego, że były wyraźnie wybite we wcześniejszych odcinkach. I tak jest chociażby z tematem Lori, czyli kolejnej dealerki, która kiedyś była nauczycielką, ale było tam mało pieniędzy, zarabiała mało pieniędzy, więc postanowiła być dealerką, której Rue wisi przeogromną ilość pieniędzy. I Lori jej groziła tym, że jeśli nie odda jej tej kasy, to po prostu ją sprzeda, że zostanie ofiarą handlu ludźmi. Więc nawet nie pokazanie jej w tym ostatnim odcinku było czymś bardzo rozczarowującym. Tak samo jest wątkiem Samanty i Maddie, czyli tej dziwnej relacji, która się narodziła pomiędzy opiekunką do dziecka, a bardzo bogatą, młodą kobietą, która też nie wiemy jeszcze, dokąd prowadzi.
No ja jestem jakoś, mam wrażenie, rozczarowana tym finałem i myślę, że dobrze by było zamknąć te wątki i nie robić trzeciego sezonu Euforii.
No ale naprawdę uważasz, że teraz ten serial powinien mieć koniec? Przecież to po prostu, nie wiem, jakieś pikiety, protesty zaczęłyby się dziać. Przecież jest tyle rzeczy jeszcze do obgadania, do zakończenia, do, nie wiem, postawienia właśnie tych kropek ostatecznych, że ten trzeci sezon jest po prostu niezbędny i on na pewno już powstanie i o tym wiemy. Natomiast ja nie wiem, gdzie Sam Levinson z nim zmierza.
No właśnie, ja o tym mówię, że wiesz, że to, że on to, jak to jest poprowadzone, to wiadomo, że będzie trzeci sezon, ale myślę, że jakby zakończyć i zamknąć te wątki w drugim sezonie, to by było tylko z korzyścią dla tego serialu, bo mam wrażenie, że tutaj im dalej w las, tym więcej drzew i Sam Levinson może w któreś uderzyć.
To musimy jeszcze zastanowić się nad pytaniem, które się już rytualnie właściwie pojawia w kontekście Euforii. Czy euforia i sposób, w jaki ona przedstawia życie młodych ludzi, jest gloryfikowaniem tego stylu życia. Czyli narkotyków, seksualizacji, przemocy seksualnej, nie wiem jeszcze czego. Jak jest twoim zdaniem?
Nie, to ja mam wrażenie, że to jest ostrzeżenie dla mnie i też mam poczucie, że to jest pokazanie też dorosłym, jak to może wyglądać i z czym się mierzą nastolatkowie, chociaż wiem też, że ten styl i to, jak to jest pokazane, może być pociągające.
Przede wszystkim chyba ta estetyka jest pociągająca. Ona tworzy taką złudną otoczkę, że wszyscy są piękni, wszyscy są wspaniali. I tutaj właśnie wjeżdża ten wątek, który podsumowałaś jako Beverly Hills, czyli młodzi, piękni ludzie w liceum, w których grają aktorzy, którzy wcale nie są w liceum, tylko mają pod 30. I to też się w Euforii wydarza. Ale faktycznie, jeśli przyjrzymy się i nie zostaniemy tylko na tej powierzchowności, to tam jest głęboka analiza tych wszystkich problemów, o których mówiliśmy. Ale ja bym pozostała na takim neutralnym gruncie. Wydaje mi się, że pomiędzy gloryfikacją a przestrzeganiem jest bardzo duża przestrzeń i chyba w tej przestrzeni dla mnie się Euforia mieści. To znaczy, to nie jest ani przestrzeganie i moralizowanie, ale to też nie jest gloryfikacja.
Ale myślę, że to jest też danie dostępu dorosłym do tego, jak to może wyglądać. To jest ważne.
A właśnie, kurczę, trochę chciałam z tobą popolemizować w tym temacie, dlatego że już tu mówiłam ci o tym chyba w ostatnim odcinku, w którym rozmawiałyśmy trochę o Euforii, że ja nie potrafię Euforii interpretować jako jakiejś wiwisekcji młodego pokolenia, aktualnego młodego pokolenia. Że dla mnie to jest bardziej serial uniwersalny, że to, że on się dzieje w liceum i tam mamy grupę nastolatków, to jest tylko taki sztafaż, to jest tylko ubranie, nie wiem, tak samo jak ubraniem dla niektórych seriali jest wątek kostiumowy, czyli mówienie o jakichś uniwersalnych rzeczach, które niekoniecznie dotyczą właśnie XIX wieku czy XVIII wieku. Nie wiem, czy wyrażam się jasno, mam nadzieję, że tak, ale po prostu ja uważam, że Euforia nie jest o nastolatkach. Euforia jest po prostu jakimś, jakąś oceną ludzkiej kondycji i że to umieszczenie jej w szkole średniej nie jest w ogóle tutaj istotne.
Masz rację, ale jednocześnie myślę, że dorosłym, przynajmniej tak było dla mnie, jest, daje to szansę, żeby pomyśleć o tym, że dramaty mogą też przeżywać młodzi ludzie. Nawet jeżeli to jest opowieść uniwersalna.
Tak, zgadzam się i to jest serial, który jest mega popularny wśród młodych ludzi. Oglądam z wielką przyjemnością TikToki, które powstają na podstawie Euforii, że jest dziewczyna, która pokazuje, jak normalnie ubiera się do szkoły, czyli nosi jeansy i bluzę i ma plecak na plecach, po czym mówi, a jakbym się ubierała, gdybym chodziła do szkoły w Euforii. I wtedy ma jakieś piękne makijaże, wysokie obcasy, super niewygodną mini spódniczkę, bardzo dużo ciała jest pokazane i raczej jest to właśnie mrugnięcie okiem, że no sorry, ale życie prawdziwych nastolatek wcale tak nie wygląda jak w Euforii.
Miejmy taką nadzieję.
Euforia, drugi i pierwszy sezon do obejrzenia na HBO Go, a właściwie to już za chwilę na HBO Max.
A już 8 marca HBO Max będzie dostępne w Polsce.
My się już z Państwem żegnamy. Też mamy takie krótkie info dotyczące seriali, które w sumie wiąże się trochę z rzeczywistością, w której teraz jesteśmy. To znaczy platformy streamingowe angażują się, no, mniej lub bardziej w to, co się dzieje teraz i na przykład umieszczają tłumaczenia ukraińskie bajek czy seriali dla dzieci, tak aby można było je obejrzeć. My to wrzuciłyśmy też na swojego Facebooka, więc jeśli komuś byłaby taka informacja potrzebna, to może ją tam znaleźć.
Zapraszamy też na nasz profil na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale, a na stronie tok.fm.pl jest lista zweryfikowanych zbiórek i akcji, gdzie można się zaangażować w pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.